W ostatnim czasie przyjęło się, że krytykowanie FIA to nie tylko przyjemność, to także obowiązek. Jednak czasem w tej krytyce można się nieco zagalopować lub popełnić falstart. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 12 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, słowo na temat zespołu Alpine, bo jak mówi klasyk, ten zespół powoli staje się czerwoną latarnią Formuły 1. Chyba nikt nie spodziewał się tak głębokiego kryzysu w Alpine, w Renault. Zespół z tak ogromną tradycją. Dwie ogromne fabryki, Enstone i Viry, które powinny urodzić co najmniej przyzwoity samochód. Tymczasem Alpine w tym sezonie prezentuje się mizernie. Te wyniki są naprawdę słabe już po zimowych testach. Sugerowałem Wam, że to będzie najsłabszy samochód w stawce, samochód, któremu bardzo wiele brakuje. O tym, że ten kryzys się zbliża, mówiło się już w trakcie poprzedniego sezonu. Kolejne odejścia ludzi z pionu zarządzania, z pionu technicznego, nerwowe ruchy i plotki, że obaj kierowcy aktywnie, wręcz agresywnie szukają sobie nowych foteli, bo wiedzą, co czeka ich w Alpine. Alpine czeka dwa kolejne trudne sezony. Kolejne odejścia już na starcie tego sezonu z pionu technicznego, co sugeruje, że ten potencjał, jeżeli chodzi o doświadczenie, jeżeli chodzi o wiedzę, cały czas tam spada. Trudno będzie wyjść z tego kryzysu. Co tym razem złego wydarzyło się w trakcie zimowej przerwy? Ten samochód jest wolny, ten samochód jest ciężki, ten samochód ma bardzo dużo oporu na sobie. No jak się okazało ostatnio, ten samochód jest również zawodny. Wszystko, co złe mogło się wydarzyć, zmaterializowało się w samochodzie Alpine. To, że ten samochód jest wolny i ciężki, wynika głównie z tego, że Alpine popełniło jakieś błędy konstrukcyjne przy projektowaniu i tworzeniu tego nowego podwozia. Mówiło się o próbach zderzeniowych bocznej sekcji, które były nieudane. Zespół musiał reagować, łatać to wszystko kolejnymi kilogramami. Tych kilogramów miało nazbierać się kilka, a może nawet kilkanaście. I te kilogramy na domiar złego powielą się w każdej z konstrukcji wykonanej według tego projektu. Alpine czeka trudny czas, chyba że zdecydują się zbudować samochód w podwozie w specyfikacji B, co biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, biorąc pod uwagę moment, w którym jesteśmy, rewolucję 2026, byłoby niezbyt rozsądną decyzją, dość ryzykowną decyzją. Czy mają coś do stracenia, tego nie wiem. Ten samochód jest wolny również z innego powodu. Jednostka napędowa i dzisiaj mówi się o tym, że Alpine przespało moment homologacji nowej jednostki napędowej. Dużo mówiłem Wam o tej homologacji jednostki napędowej, która jest celem i kreowaniu pewnych awarii w obszarze jednostki napędowej. Alpine miało ten temat kompletnie przespać. Nie domaga nie tylko jednostka spalinowa, nie domaga również ta jednostka elektryczna, ten obszar hybrydowy. Tutaj Alpine ma wiele jeszcze do nadrobienia i znowu w perspektywie roku 2026 trudno będzie złapać ten pociąg, który bardzo szybko Alpine odjechał. Alpine jest najgorszym zespołem w tej chwili w stawce. Natomiast złego, jeżeli zerknęlibyście na ten ostatni sezon serialu Drive to Survive, zobaczycie odcinek 7, jaki duży chaos, jaki bałagan, jakie zakulisowe rozgrywki, tajemnice dzieją się za zamkniętymi drzwiami fabryki Enstone. Ci ludzie, którzy w tej chwili są u steru tego zespołu, nie mają kompletnie pojęcia o realiach Formuły 1. Wydaje mi się, że wystarczy chcieć. Wystarczy nakreślić plan i wszystko się zbuduje. Otmar Szafrauer, mimo że ma na pewno swoje za uszami, przy nich to zdaje się być fachowiec światowej klasy. Jeżeli nie widzieliście, polecam Wam szczególnie ten odcinek. Polecam Wam też odcinek bodajże numer 2, w którym pokazana jest, jak ogromna presja ciąży na szefie zespołu. Mówię tutaj o Zachu Braunie. Te słabsze wyniki McLarena na początku poprzedniego sezonu zmusiły Zacha Brauna do spotkań, bardzo trudnych spotkań ze sponsorami. No i odpowiedzi na trudne pytania musiały tam paść. Oprócz tego, że serial Drive to Survive zdaje się być jedną wielką kreacją, są takie rzeczy, które pokazują trochę realiów Formuły 1 i to są dwie takie rzeczy. A teraz rzecz, w którą pewnie będzie Wam trudno uwierzyć, mimo tego, że ten samochód zespołu Alpine jest tak słaby, w pewnych aspektach jest lepszy od samochodu Mercedesa, co jest źródłem złości i frustracji Toto Wolffa. O co chodzi? O tym za chwilę. Nie chcę nawet myśleć, co powiedział lub co rozbił Toto Wolff, kiedy usłyszał od swoich inżynierów, że są gorsi od Alpine. Oczywiście gorsi w pewnym aspekcie ścigania, Żeby Wam to pokazać, przygotowałem zestawienie okrążeń Lewisa Hamiltona i Estebana Ocona, okrążenie 46, okrążenie wyścigowe. Różnica opon: Lewis Hamilton jest na miękkiej oponie, Esteban Ocon jest na oponie twardej, więc to powinno Lewisowi samo w sobie dać pewną przewagę, szczególnie przewagę w zakrętach. I teraz zobaczcie na to zestawienie prędkości, zestawienie różnicy. Tutaj mamy tą deltę. Zwróćcie uwagę na ten pierwszy obszar toru. Mamy tutaj te szybkie sekcje. Te szybkie sekcje, w których Lewis Hamilton tak mocno cierpiał, kiedy próbował dobrać się do Lando Norrisa. Tam Lando Norris, widać to było gołym okiem, po prostu mu uciekał. Ta przewaga wzrastała, ale również to widać w przypadku zestawienia możliwości samochodu Mercedesa z samochodem zespołu Alpine. Na początku okrążenia Lewis Hamilton ma system DRS, stąd lekka przewaga, ale potem ta przewaga topnieje do głosu. Dochodzi Esteban Ocon, dochodzi właśnie tej szybkiej sekcji i zobaczcie na prędkość przejazdową przez zakręty. Esteban Ocon ma przewagę. Esteban Ocon ma wyższą prędkość przejazdową przez zakręt. Tutaj to się powtarza. Więc jest sporo pracy przed ludźmi Mercedesa. Nie wszystko, co najgorsze, spadło na zespół Alpine, ale zobaczcie z drugiej strony deficyt samochodu Alpine w stosunku do Mercedesa na końcówkach prostych. W pewnym sensie wynika to również ze zestrojenia tego samochodu. Lewis Hamilton miał nieco mniej docisku na tym samochodzie, ale tutaj również widać różnicę, jeżeli chodzi o możliwości jednostki napędowej. Mercedes ma o czym myśleć, Alpine ma o czym myśleć. Mam wrażenie, że oba zespoły nie mają pełnego zrozumienia tego, gdzie popełniono błędy, jak to naprawić, ale to wszystko jeszcze przed nimi. Być może niektórym z Was na tym wykresie, który pokazałem, zabrakło linii Maxa Verstappena. Nie umieściłem Maxa z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby ten wykres był bardziej czytelny, po drugie, żeby nie było jeszcze bardziej depresyjnie niż jest. Możliwości samochodu Red Bulla są wyjątkowe. Max Verstappen, ale również Sergio Perez w drugiej części wyścigu, który za nami zarządzali tempem, to było wszystko bardzo bezpieczne. Też w ten sposób nie naruszają niezawodności, nie żyłują zarówno samej konstrukcji, jak i jednostki napędowej. No może poza kwalifikacjami, co sugeruje, że mogą spokojnie sobie przez ten sezon przejechać. Do tej sytuacji odniósł się Leo Turini, który gdzieś tam słyszy te włoskie nadzieje, że być może Ferrari złapie Red Bulla, że Ferrari zagrozi Red Bullowi. Leo mówi, powołując się na swoje kontakty w Red Bullu, że tam wszystko jest bezpieczne. Jednostka napędowa jest mocno skręcona. Jeżeli ktoś spróbuje zbliżyć się do Maxa Verstappena, odkręcą jeszcze mocniej tą gałkę, na której zapas ma być jeszcze spory i Max Verstappen nie pozostawi wątpliwości, kto tu jest najlepszy. No i rzeczywiście tak to wygląda, pełna kontrola. Do mnie przed sezonem trafiła nieoficjalnie informacja, że RB20 od RB19 różni aż 1,4 sekundy, jeżeli chodzi o możliwości w takim czystym tempie. Jeżeli to rzeczywiście jest prawdą, a na to wygląda, te dwa wyścigi pokazują, że przewaga Red Bulla jest zdecydowanie większa niż Red Bull chce pokazać, no to może czekać nas bardzo trudny sezon. A teraz ten główny temat dzisiejszego odcinka, falstart lub jumpstart. I tutaj takim falstartem lub jumpstartem moim zdaniem wykazali się dziennikarze po niedzielnym wyścigu, zarówno brytyjscy dziennikarze, jak i moi polscy koledzy, którzy trochę jak z mównicy sejmowej zaczęli krzyczeć: kompromitacja, hańba, skandal. Natomiast problem, który się wydarzył, mówię o problemie Lando Norrisa, wcale nie jest taki oczywisty. Wręcz odwrotnie, ten problem zdaje się być jedynie nadmuchany medialnie i wynika z pewnego niezrozumienia tego, czym jest falstart lub jumpstart w Formule 1 i za chwilę postaram się Wam to wszystko przedstawić. Żeby lepiej zrozumieć to, co wydarzyło się w sobotę na polu startowym Lando Norrisa i późniejszą decyzję sędziów, musimy sięgnąć do przepisów. Na początek International Sporting Code, uniwersalny dokument dla wielu serii wyścigowej i artykuł 8.6 opisujący okoliczności falstartu lub jumpstartu i tutaj mamy trzy punkty. Po pierwsze, trzeba się zatrzymać w wyznaczonym polu. Opony nie mogą wychodzić poza wyrysowane linie. Chodzi dokładnie o sposób przylegania opony do asfaltu. Czasami, jak widzimy obrazki z kamer, z różnych ujęć, te opony zdają się zwisać poza czy ponad to wyznaczone pole, ale właśnie chodzi o punkt styku opony z asfaltem. Wtedy wszystko jest w porządku i one muszą stykać się właśnie z tym polem bądź z linią, nie wykraczać poza tę linię w momencie, kiedy pojawia się sygnał startu. Po drugie, te pola startowe są dokładnie, precyzyjnie wskazane przez sędziów i jeżeli już ustawimy się na tym polu, nie wolno nam się ruszyć do przodu do tyłu. Nie wolno nam też opuszczać tego pola, zanim nie pojawia się ten sygnał startu. No i tutaj mamy wskazówkę, że to, co wykonał Lando Norris, może być traktowane jako falstart. On, przypominam, ruszył, zatrzymał się i ponownie ruszył, ale mamy kolejny punkt, punkt C, że inne regulaminy, inne przepisy mogą to wszystko precyzować, mogą wskazywać nieco inny scenariusz i tak jest właśnie w przypadku Formuły 1 i tego, z czym mamy do czynienia w trakcie tych sobotnich czy niedzielnych startów wyścigów, no bo regulamin sportowy jasno opisuje nam okoliczności kary za wykonanie takiego falstartu. No i tutaj mamy już konkretne wskazanie, jak to przewinienie jest mierzone, jak ono jest stwierdzane przez sędziów wyścigowych. Na początek jest ono stwierdzane przez specjalistów, którzy zajmują się obsługą toru. Dopiero potem, kiedy zajdą pewne okoliczności, informują dyrekcję wyścigu, która przekazuje to do sędziów wyścigowych. No i tutaj mamy wskazówkę, że te kary, czyli kary czasowe lub kary przejazdu przez aleję serwisową, są przyznawane, kiedy kierowca wykona ruch przed sygnałem startu, który zostanie potwierdzony przez specjalny transporter dostarczony przez FIA i zamontowany do samochodu, który jest montowany w każdym samochodzie. Kolejna rzecz, kierowca, który ustawi swój samochód w taki sposób na tym polu startowym, że ten transponder nie będzie w stanie przekazać informacji, że samochód znajduje się na tym polu startowym. No i ostatnia rzecz, że każda czy jakakolwiek część opony, która wystaje nam poza to pole startowe, chodzi właśnie o ten punkt styku, kontakt patch, jest poza tym polem startowym w momencie sygnału startu, wtedy również mamy do czynienia z tak zwanym falstartem. Więc kluczowe do oceny falstartu bądź nie jest to, jak zachowuje się transponder i sygnał generowany przez ten transponder. I teraz spróbujmy sobie trochę sięgnąć głębiej do tego, jak taki transponder jest mocowany, jak jest zbudowany, do tego raczej nie dotrzemy. No i tutaj mam wersję dodatku do regulaminu technicznego. To jest wersja z 2011 roku, ale od 10 roku nic w tej kwestii się nie zmieniło. To są jeszcze czasy Charlie'ego Whitinga, to nie są obecne wymysły Michaela Massiego i całej reszty. To wszystko działało przez wiele dobrych lat i nikt nie miał z tym problemu. Zobaczcie, ten transponder jest mocowany. To jest ten sam transponder, który jest wykorzystywany do pomiaru czasu na torze na linii przedniej osi i na moment chcę Wam pokazać, jak to wygląda w samochodzie. To jest dokładnie ten punkt. Możemy sobie go zobaczyć, nawet taką zacienioną przestrzeń, czy taką przestrzeń, która się wyróżnia tutaj pod nosem samochodu, właśnie pod przednią osią, w której ten transponder jest umieszczony. Ten transponder działa w określony sposób. Jak działa? Mamy to wszystko dokładnie opisane w tym dokumencie. Ten transponder ma generować sygnał, który rozchodzi się w dół. Mamy konkretną pozycję tego transpondera, konkretną jego wysokość, konkretne umiejscowienie i konkretne wskazanie, jaki ma kształt ta fala, która biegnie w dół od transpondera. Ona ma kształt stożka. Mamy tutaj informację, że ta fala czy ten strumień ma być generowany pod kątem z zachowaniem kąta 45 stopni. Tu wszystko jest bardzo dokładnie opisane, ale generowanie sygnału to jest jedno. Musi być urządzenie, które ten sygnał odbierze. No i za chwilę Wam to urządzenie pokażę. Jeszcze jedna rzecz, którą próbowałem wyliczyć, bo pojawia się sugestia, że jest pewna tolerancja sędziów wyścigowych na to, jak zachowają się kierowcy. I tutaj nie ma precyzyjnego wskazania, czy to jest tolerancja czasowa, czy to jest tolerancja właśnie związana z centymetrami, o które kierowcy mogą się przesunąć na takim polu startowym jeszcze przed tym sygnałem startu. Zrobiłem taką małą symulację, takie małe przeliczenia. Przypomniały mi się czasy szkoły średniej i z tych moich wyliczeń wynika, że ten obszar, który wyznaczany jest przez strumień, rzucany przez transponder, to jest obszar plus minus 40 cm. Mówimy tu nie do końca o kręgu, elipsie, ale możemy przyjąć, że jest to około 40 cm, więc plus minus 20 cm do przodu, plus minus 20 cm do tyłu i również na boki nieco mniej niż 20 cm. I właśnie ten sygnał transpondera, właśnie wyrysowany w taki sposób, musi trafić na element, który będzie odbierał ten sygnał, a tym elementem jest taki specjalny czujnik umieszczony w asfalcie. Takie czujniki umieszczane są w asfalcie na każdym polu startowym, właśnie w miejscu, gdzie ustawiana jest przednia oś. Tutaj mamy tą żółtą linię wyrysowaną, czy wydłużono w ostatnim czasie, żeby kierowcy lepiej to widzieli, te nowe owiewki wokół opon zasłaniały jeszcze bardziej, więc wydłużono te linie i właśnie taki czujnik jest mocowany na polach startowych. Tutaj macie ten czujnik w przybliżeniu. Dzięki materiałom F1 TV możemy zobaczyć również, jak taki czujnik wygląda w całości, nie tylko wmontowany w asfalt, ale również właśnie w asfalcie są pozostawiane takie metalowe wkładki, do których taki czujnik może zostać zainstalowany. Tutaj widzimy również, jak taki czujnik jest demontowany po wyścigu. Potrzebne są specjalne szczypce, żeby go wyjąć z tego obszaru. No i teraz do konkretów. Jeżeli ten strumień, kiedy samochód zatrzyma się na polu startowym, trafia w ten czujnik, jeżeli czujnik odczytuje ten sygnał z transpondera, to wszystko jest w porządku, więc to, co wykonał Lando Norris, podobnie jak to, co wykonał Valtteri Bottas w 17 roku, czy w 20 roku, Sebastian Vettel w 19 roku, wszystko mieści się w tej tolerancji. Kierowca może przed sygnałem startu ruszyć, zatrzymać się i ponownie ruszyć i to nie narusza przepisów regulaminu technicznego, regulaminu sportowego i tych wszystkich kwestii związanych z startem Formuły 1. Zapytacie, po co ta tolerancja? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie może być tak jak w innych sportach, że każdy ruch, każdy najmniejszy ruch spowoduje, że ten sygnał fast startu zostanie wywołany i kierowca zostanie ukarany? Jest jedna prosta kwestia z tym związana. Chodzi o to, jak zachowuje się samochód wyścigowy na polu startowym, kiedy kierowca przygotowuje się do startu. Tutaj musimy wziąć pod uwagę operacje, jakie kierowcy wykonują już na tym polu startowym, kiedy stoją i czekają na te czerwone światła. Kierowcy wykonują kilka operacji. Przede wszystkim szukanie tego idealnego punktu, kiedy samochód ruszy, tak zwany bind point. Wykonują również załączenie tego pierwszego biegu i wtedy samochód również ma tendencję do tego, żeby się przesunąć lekko do przodu, zrobić takiego małego kangurka. Gdyby to było tak dokładnie jak w innych sportach, gdybyśmy tak dokładnie do tego podchodzili, pewnie wielu kierowców w wielu wyścigach miałoby problemy z tym falsatem, mimo że tak naprawdę przewagi nie uzyskuje. Tutaj dochodzimy do natury tego konkretnego sportu i na przestrzeni lat ta tolerancja, która znana jest zespołom, skoro ja byłem w stanie wyliczyć plus minus te 20 cm w jedną, w drugą stronę, zespoły bardzo dokładnie wiedzą, jaka jest ta tolerancja, no ale tutaj nigdy nie ma pewności, czy idealnie kierowca ustawił się na tym polu startowym, czy ten punkt, w którym osadzono czujnik, również jest idealnie na osi tego samochodu, więc próby jakiegokolwiek oszukiwania tutaj raczej są skazane na porażkę. Mieliśmy też przykłady, kiedy kierowcy mocno przejeżdżali przez tą linię startową. Mamy przykład Kimiego Räikkönena, kiedy mocno przejechał przez tą linię ograniczającą pole startowe. Mamy przykład 2012 rok, Spa, Pastor Maldonado, bardzo mocny falstart. Tam również sędziowie interweniowali, tam również była kara. W przypadku Lando Norrisa, w przypadku wielu podobnych sytuacji z ostatnich lat tej kary nie było, bo wszystko było zgodnie z przepisami tego technicznego bardzo sportu i zgodnie z tym, jak ten falstart jest w Formule 1 weryfikowany. Te same czujniki są umieszczane również, to ciekawostka, na polach serwisowych zespołów przy garażach i tutaj kolejne zdjęcie, które dla Was wybrałem. To jest akurat kadr z tego rekordowego momentu, kiedy McLaren zrobił rekord obsługi samochodu, to jest Qatar 2023, no i również miejsce, w którym zamontowano ten specjalny czujnik. On służy w tej sytuacji do mierzenia tego czasu stacjonarnego, to dzięki tym czujnikom właśnie bardzo szybko wiemy, jak długi był czas, albo jak krótki był czas obsługi tego samochodu. Potem Formuła 1 jeszcze koryguje te czasy, czyli odczyt czujnika jest zestawiany z kamerą, żeby mieć absolutną pewność, że jeżeli padł rekord, to mamy dokładną liczbę, jest to właściwa liczba, jeżeli zbliżamy się do tego rekordu, też dokładnie się to wszystko analizuje. Tak to wygląda, więc nie to, co widzi oko, ale to, co odczytuje sprzęt. I tak na koniec, jeżeli tu byłby problem, to myślę, że mielibyśmy serię protestów. W przypadku Norrisa protestów nie było, bo każdy z zespołów i każdy z kierowców ma świadomość, że ta tolerancja działa na jego korzyść. Każdy może zdarzyć się 3 cm w jedną czy w drugą, a może nawet te 20 czy 18 cm za daleko. Lekki ruch samochodu. No i gdyby tak było, tych kar byłoby zdecydowanie więcej. Sądu, a raczej osądu i kary w przypadku Norrisa nie było, ale ten sąd powraca. W przypadku Felipe Massy i sprawy z 2008 roku, tak zwanej afery Crashgate. Felipe Massa uważa, że ta afera, niewyjaśnienie tej afery przez Formułę 1, FIA, ale również Berniego Claissona spowodowało, że stracił tytuł mistrzowski. Kilka miesięcy temu Felipe, kiedy zaczął mówić o tej sprawie, mówił, że chodzi o sprawiedliwość dziejową. Dzisiaj, kiedy dokumenty trafiły do londyńskiego sądu, wiem, że chodzi o bardzo duże odszkodowanie. 100-150 milionów funtów. Takie kwoty się pojawiają. To ma zostać ocenione przez niezależnego eksperta. Chodzi o to, co Felipe Massa ewentualnie stracił, nie zdobywając tego tytułu mistrzowskiego. Tam były bonusy, tam były dodatkowe możliwości zatrudnienia i wynagrodzenia w kolejnych latach. Jestem ciekawy, jak ta sprawa się potoczy. Oliwy do ognia, jak zwykle dolewa Bernie Ecclestone. Kilka miesięcy temu potwierdził, wiedzieliśmy o wszystkim, nie zmieniliśmy. Nawet nie chcieliśmy tej sprawy wyjaśnić. W 2008 roku tytuł został przyznany i tak miało pozostać. Sprawa została zamieniona pod dywan. Teraz Bernie Ecclestone zapytany o tę sprawę mówi, że gdyby Felipe mnie pytał o zdanie, tak, uważam, że tę sprawę powinien wyjaśnić niezależny sąd. Zachęcałbym go do tego, żeby poszedł z tym do sądu. Sprawa już w sądzie jest. Bernie Ecclestone, jak zwykle w swoim stylu, ma jakieś swoje intrygi, pociąga za sznurki, a przypominam, że ta sprawa jest również przeciwko niemu. Bernie Ecclestone robi wszystko, żeby Formuła 1 zarządzana przez tych nowych właścicieli nie szła tymi torami, które wyznaczają ci nowi właściciele. A jeżeli chodzi o tory i sprawy, wraca sprawa Christiana Hornera, wraca za sprawą kolejnych publikacji, głównie niemieckich mediów. Mówi się o tym, że być może dojdzie do dużego zwrotu w tej sprawie. Na razie Horner otrzymał wsparcie tajskiej rodziny, która ma większość, która kontroluje, o czym wam mówiłem w ostatnim wydaniu magazynu, ten cały projekt. Do niedawna ta kontrola była w Austrii, teraz jest właśnie w Tajlandii, ale do głosu doszli ludzie, czy mieli dojść ludzie, specjaliści Red Bulla od sprzedaży i obawiają się tego, że ta sprawa rozdmuchana, szczególnie w Ameryce, spowoduje znaczny spadek sprzedaży napoi Red Bulla, może dojść do tak zwanego bojkotu. W Stanach do takich sytuacji w przeszłości dochodziło. Podawane są przykłady takich sytuacji i konkretnych strat. Tajska rodzina, o ile etyka tej sytuacji, która się wydarzyła, te kwestie etyczne, do niej nie przemawiały, mogą przemówić kwestie finansowe. Pojawia się jeszcze jeden ciekawy wątek, choć taki wątek, w który trudno jest uwierzyć, że jeden z muzyków zespołu U2 związany gdzieś rodzinnie właśnie z tą poszkodowaną dziewczyną chce w tej sytuacji pomóc, chce stanąć po jej stronie. Pojawił się pomysł nagrania piosenki wsparcia dla tej dziewczyny jednocześnie przeciwko Christianowi Hornerowi. Czy to jest tylko straszak, wymysł mediów, a może coś jest gdzieś z tyłu? Te powiązania rodzinne rzeczywiście są, bo to udało mi się zweryfikować. Jak ta sprawa dalej się potoczy, jeżeli chodzi o Hornera i to, kto będzie rządził tym zespołem, tego nie wiemy, natomiast dzisiaj mówi się dużo o tym, szczególnie włoskie media dużo o tym piszą, że Ferrari ruszyło jeszcze mocniej na łowy, że ta niepewna sytuacja wokół Adriana Newey'a, sytuacja wokół całego zespołu Maxa Verstappena, Helmuta Marko, nie podoba się wielu osobom w tym zespole. Oni czują się niepewni, biorąc pod uwagę to, w jakim kierunku ten projekt pójdzie i być może w tej sytuacji uda się ich skusić. Włoska La Gazeta pisze o czterech specjalistach. Jeden specjalista od aerodynamiki, drugi od CFD, dwójka specjalistów od wydajności mechanicznej, od operacji wyścigowej, więc to są ludzie ze szczytu, jeżeli chodzi o zaplecze Red Bulla, ludzie, którzy grają tam naprawdę ważne role. Jeżeli udałoby się Ferrari również ich skusić, no to ten projekt Ferrari, o czym wam mówiłem w ostatnim wydaniu magazynu, będzie wyglądał jeszcze ciekawiej. Ferrari zdaje się mieć dużą gwiazdę, za chwilę kolejną dużą gwiazdę, spokój w zespole, buduje pion techniczny, ten samochód wygląda również bardzo ciekawie, zestawiając to z Mercedesem, zdaje się, że jest więcej zrozumienia dla tych nowych regulacji w Maranello niż w Brackley w Brixworth, zaczyna to wszystko nabierać rumieńców, a gdzieś z tyłu ten młody prezes Ferrari, który zdaje się mieć porządną walizkę gotową do tego, żeby zacząć z niej wydawać jeszcze więcej. Więc przed kibicami Ferrari ciekawy czas, przed nami ciekawy czas. Jestem sam ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że ten odcinek zaspokoił waszą ciekawość. Jeżeli nie, to zapraszam na kolejny, który już wkrótce. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.